Amen. I teraz, i też indywidualnie. Z nami jest brat Ryszard Krzywy, prorok, który... Ktoś mi dzisiaj tutaj mówi, nie boisz się? No właśnie. Lepiej się nie bać Boga, lepiej się bać grzeszyć. Na Boga nie musimy się bać, możemy się bać grzeszyć. Ryszard, dziękujemy Ci, że przyjechałeś. Bardzo Ci serdecznie witamy. Witamy. Bardzo
jak się wydaje, że być proroczym to takie łatwe, no ja wam powiem, że to zawsze jest wyzwanie. Bo czasami Bóg potrafi zburzyć całe kazanie i zrobić to na nowo, zupełnie w inny sposób niż człowiek oczekuje. A poza tym są pewne rzeczy, których fizycznie nie wiemy, a trzeba na ten temat mówić, wypowiadać się niejako. I niektórzy później myślą, dogadał się z kimś, mogli na to. Drodzy, list do Filipian, 4 rozdział, 7 do 10 wersetu czytamy, strona 1270. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności do tego miejsca. Drodzy, jest to końcówka listu do Filipian. Nie będziemy robić analizy tego listu, bo to nie jest celem tego kazania, czy tej wypowiedzi. Chciałbym ten fragment wam wyjaśnić, wyłożyć, ponieważ jest to ważny fragment dla was. Wy słyszeliście pewnie słowa o wierze, słyszeliście słowa o tym, że Bóg będzie was błogosławił, słyszeliście o namaszczeniu, które spływa, ale dzisiaj chcę wam powiedzieć o głębi Bożej. Wiele razy człowiek przychodzi do Boga i oczekuje entuzjazmu, oczekuje Bożego dotknięcia, Bożych odpowiedzi i lubimy być tacy rozentuzjazmowani. Ale jak wiecie, i nawet w bardzo dobrym kościele ludzie później wracają do domu i jeżeli jakiś ucisk w ich życiu się przedłuża, wtedy wiara zaczyna się chwiać. Nawet gdybyśmy wcześniej słyszeli Boga, tak jak Abraham słyszał Boga, i kiedy oczekiwał i oczekiwał i oczekiwał, to później zrobił parę błędów. Ponieważ gdzieś zwątpił, a czy na pewno słyszałem? A czy na pewno słyszałem? Ja przeszedłem kiedyś taki moment, taką sytuację, kiedy Bóg mi coś obiecał i słyszałem fizycznie Boga, nie to, że to w duchowy sposób do mnie powiedział, fizycznie słyszałem głos, ale po pewnym czasie sobie pomyślałem, czy to prawda, czy to fałsz? To już tak dawno było, i to się nie realizuje do końca, więc czy to prawda? Czy to mi się tylko wydawało, czy to moja chęć taka była? Musiałem sobie przypominać, musiałem pytać ludzi, czy to prawda, czy wtedy tak było. Mówili mi, tak było. Aha, to na pewno prawda, muszę wrócić do tego. Więc kiedy człowiek ma pokój, kiedy człowiek trwa w Panu tak głęboko, wtedy, kiedy go zna. Zna nie ze słyszenia, nie tylko z kazań, ale to zna. Jak ojciec kontaktuje się ze swoimi dziećmi? Ja słyszałem kiedyś taką wypowiedź. Został zawarty związek małżeński. Ona pochodziła z domu, gdzie ojciec przynosił pieniądze, wkładał je na jakieś komody, czy nie wiem, czy do kredensu i wszyscy wiedzieli, gdzie one są. I kto potrzebował, przychodził, brał te pieniądze, czasami oznajmują, czasami nie. Było ogólne przyzwolenie, ponieważ ojciec dobrze zarabiał. I kiedy brakowało pieniędzy, to dzieci szły do ojca i mówi, tato, ale tam brakuje pieniędzy. Więc coś trzeba zrobić. I ojciec coś robił. I ta dziewczyna, kiedy weszła w związek małżeński, miała tą świadomość. Widziała ojca, który zaopatrywał lodówkę, widziała ojca, który zapewniał, brał, powiedział z córką, synu, nie martw się, będzie dobrze, ja zarobię, tak? I oni żyli w takiej pewności. Kiedy patrzyli na ojca, to nie było, im przez myśl nie przychodziło, że on może zawieść. bo zawsze było. On natomiast wychowywał się w domu, gdzie były niedostatki, braki, gdzie pewne rzeczy nie do końca były dopięte, gdzie ojciec był rozchwiany emocjonalnie, gdzie czasami się denerwował i zwłaszcza kiedy nie mógł spełnić jakichś oczekiwań albo przerastało mu to emocjonalnie, to uciekał gdzieś, czasami wychodził na dwa dni z domu. I on został w takim poczuciu niepewności. Kiedy weszli w związek małżeński i mieli podejmować jakieś decyzje, to ona mówiła, nasz Bóg jest dobry. Ja go znam. Bo ja nie tylko mam Ojca cielesnego, ale ja mam Ojca niebieskiego, któremu ufam. Do tej pory przeżyłam to i opowiada. A on mówi, wiesz, ja niby też to przeżywałem, ale jakoś tak, jak nie mam odłożone na czarną godzinę, to jakoś nie mam poczucia pewności. Więc musi być odłożone. Muszę coś tam jeszcze się zabezpieczyć. Ciągle żyć w takim napięciu i niepewności. A Słowo Boże tutaj mówi, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak? Czyli nie wynika z naszego rozumu, ale z naszego poznania, z naszej relacji. Znasz Boga. Znasz Boga nie tylko dlatego, że ci ktoś o nim powiedział, nie tylko dlatego, że twoje grzechy zostały przebaczone, ale go poznajesz w poszczególnych, nawet po mniejszych sytuacjach. On do ciebie mówi w takiej sytuacji i w takiej sytuacji. I ja poznałem Boga w takiej sytuacji, w różnych sytuacjach i w takich czasami bardzo drobnych. I widziałem, że wiecie, że On jest wrażliwy na mój głos. Że jeżeli coś jest faktycznie moją potrzebą, to On jest w stanie to dać. Nawet jeżeli to dla ludzi jest głupie. Niektórzy do mnie mówili, w ten sposób prosić Boga albo rozmawiać z Bogiem, to nie jest właściwe, no bo czy Bóg takimi głupotami się zajmuje? A po pewnym czasie mogę powiedzieć, popatrzcie, na tą głupotę Bóg odpowiedział. Bóg dał. Bo On patrzy na moje serce, On chce, żebym ja nabył takiej ufności. Wiecie? Bo Bogu nie zależy tylko na odpowiadaniu na duże rzeczy. Ale Bogu zależy na tym, żebyśmy Go poznawali z każdej strony tak, żeby kiedy przyjdą różne okoliczności, żebyśmy mogli być pewni Boga. Żebyśmy mieli w sercu pokój, żebyśmy nie drżeli, żebyśmy nie dostawali nerwicy albo depresji. Żebyśmy mogli wiedzieć, że Bóg załatwi te sprawy. Wiecie, niedawno mieliśmy z żoną taki bardzo dla nas poważny problem. I jak na moje zrozumienie, to kobieta powinna już tak na pewno nie spać po nocach i coś. I rozmawialiśmy na ten temat. I ja do mojej żony mówię tak, wiesz co, nie chciałbym na ten temat rozmawiać. Ja wiem, że to w małżeństwie przystoi na takie rzeczy rozmawiać, ale ja po prostu nie chcę rozmawiać. Bo jak ja na ten temat rozmawiam, to gdzieś załamuję się. Ja nie wytrzymuję do końca. Ona tak na nie patrzy i mówi, słuchaj, ja na ten temat rozmawiam, bo problem trzeba rozwiązać. Ale ja znam mojego Boga, ja mam pokój w sercu. Ty nie myśl, że jak ja na ten temat mówię, to ja drżę. Ja nie, że ty się nie martw o mnie. Ja nie dostanę żadnej depresji. Ja mam mojego Boga, ja go znam. Więc tu słowo po pierwsze mówi, a pokój Boży. Więc drodzy, ja wiem, że wyście doświadczyli już różnych rzeczy. Ale teraz jest czas na taką dojrzałość, żeby chrześcijanie poznali głębię Boga, i żeby w danym momencie zdali egzamin, żeby stanęli na wysokości zadania, żeby nie drżeli z byle powodu. To tak jak Elizeusz, kiedy wyszedł na krużganek swojego domu w Dotanie i zobaczył wojska nieprzyjaciela, to on nie drżał. Sługa drżał, bo był niepewny i doświadczył jeszcze Boga tak mocno. A Elizeusz mówi, Boże, otwórz jego oczy, to on nie widzi. Po prostu on nie ufa. Bóg pokazał, że wojsk anielskich jest dużo więcej niż wojsk wroga. I Bóg pokazał, jak może załatwić sprawę. Kiedy przyszli Lota, czy gości Lota zgwałcić, to Bóg poraził ich ślepotą i nie mogli znaleźć drzwi. Drodzy, bezpieczeństwo. Pokój w sercu. Kiedy masz pokój, nie podejmujesz głupich działań i nie potrzebujesz takich, nie podejmujesz decyzji wynikających z presji. Masz odpocznienie w Bogu. Ja wierzę, drodzy, że Bóg teraz chce naszego takiej dojrzałości, żebyśmy nie drżeli. Byśmy umieli Mu zaufać.
Ale do tego potrzebne jest, żebyśmy znali Boga bardzo, bardzo głęboko. Bo ten pokój szczerze będzie serc naszych i myśli w Chrystusie Jezusie. Żeby myśli nie uciekały gdzieś, byśmy nie wyobrażali sobie, żebyśmy w myślach nie robili sobie strachów. Żebyśmy nie budowali sobie fortec, które są nie do przejścia. Drodzy, więc przyjdzie czas, przychodzi czas głębi. Co to znaczy? Myślę, że po pierwsze, Bóg będzie wam objawiał głębię swojego słowa. Nie tylko na kazaniach, owszem, ja wierzę, że kiedy będziecie słuchać kazań, to i przyjdziecie z pragnieniem, to wtedy słowo będzie was dotykać tak mocno i tak będziecie głęboko rozumieli słowo, że nie tylko usłyszycie odpowiedź na wasz dzisiejszy problem, każdy przychodzi z innym problemem. I fenomen Boga jest taki, że w jednym kazaniu potrafi dać odpowiedzi na wiele ludzkich domniemań, czy problemów, czy wątpliwości. Ten to usłyszy, ten tamto usłyszy i każdy ma odpowiedź. Ale nie jest problem w dostaniu odpowiedzi na dzisiaj. Ale jest problem w tym, żeby poznać Bożą intencję, Boże działanie. Żeby mieć takiego ojca, który daje pieniądze do kredensu i mówi, możesz korzystać. Ale nie tylko to. Mówi, lodówka jest zapełniona, buty ci kupiłem. I pomyślałem o czapce na zimę, i pomyślałem o rękawiczkach, i nawet kupiłem ci kalosze, które są ocieplane, tak? Boga, który o wszystko zadbał, który przygotował i zabezpieczył nas na przyszłość. Boga, który kiedy masz urodzić dziecko, dba o to, żeby twoje odczucia już były wcześniej, żeby twoje emocje były wcześniej uspokojone, żeby kiedy będziesz po nocach wstawać, nie być rozdrażnionym do takiego momentu, gdzie czytamy czasami w gazetach czy w telewizji, że bierze matka dziecko i wali o podłogę, bo już były takie przypadki, prawda? Matka zabijała dziecko dlatego, że była rozdrażniona. I były takie przypadki, że ojciec brał dwumiesięczne dziecko i walił o ścianę, ponieważ płacze w nocy i on jest rozstrojony nerwowo. A my jesteśmy przygotowani przez Boga, bo nasze uspokojenie jest w Bogu. Wiecie? Ja wierzę, tak odebrałem to słowo, że wchodzicie w etap takiej głębokiej relacji z Bogiem. Nie płytkiej, nie tymczasowej, nie wtedy, kiedy przyjdzie problem, to się nagle rozluźnia, uciekamy gdzieś, szukamy albo Pawła, albo nie wiem czego, albo gry hazardowej, albo rozwiązania w jakichś emocjach, kupujemy sobie jakąś grę komputerową, gdzie trzeba strzelać, rozwalać i ktoś mi mówi, jak tak porozwalam ileś tam, to mi się lepiej uspokaja i wtedy już w realu nie działa w ten sposób. Ale to nie tak ma działać, prawda? Nasze odpocznienie jest Bogu. To jest czas takiego przyjścia do Boga, do waszych serc, do waszego wnętrza. Ja wierzę, drodzy, że Kościół jest zawsze potrzebny. Ale jak też wiecie, że tak brzydko powiem, takie jest przysłowie, każdy brat sobie rad, a każda siostra sobie niosła. Tak? I to jest w świecie się. Ale ja myślę, że jeżeli mamy Kościół, to pewnie, że nosimy swoje brzemiona i staramy się wypełnić Boże nakazy, ale jeżeli problem czyjś się przedłuża, to doświadczyliście tego, że ktoś z wami jest tak bardzo długo w tym problemie? Mamy swoje sprawy. I chociaż wspieramy, to już nie jest to takie intensywne, jakbyśmy chcieli. I wtedy potrzebujemy właśnie tej dojrzałości. Potrzebujemy relacji z Bogiem. Potrzebujemy wiedzieć, że nasze uspokojenie jest w Bogu. Że to On jest odpowiedzią na nasze pragnienie, na nasze wołanie. Nie niecierpliwymi Cię. I kiedy przychodzi już czas takiego zniecierpliwienia, to wiemy, że kiedy już nasze siły się wyczerpały, to znaczy, że teraz Bóg na pewno zacznie działać. Nie, że przegraliśmy, tylko że Bóg teraz na pewno zacznie działać. Więc kiedy już wchodzimy w taką Bożą obecność i kiedy już znamy tak Boga i kiedy potrafimy leżeć na Jego piersi, kiedy mówimy, Boże, ja wiem, że Ty nie dasz mi zginąć. Ja wiem, że po prostu Ty się o mnie zatroszczysz. Ale także troszeczkę odskoczę. Wiecie, to nie może być też tak, jak pewien mój znajomy mówił, bracie, czy możesz się modlić do mnie, do Boga o słowo? Ja mówię, no, ale w jakiej sprawie? No, w sprawie mojego biznesu. No to w sprawie biznesu to ja nie lubię się modlić. zrobić. Ani w sprawie małżeństwa, ani w sprawie biznesu. Jak kochasz, to się żeni, albo wychodź za mąż, prawda? Masz rozum. Ja mogę się modlić o jakieś Boże błogosławieństwo, bo czasami jest tak, że człowiek modli się, a później i to jest od Boga, człowiek to zepsuje, później mówi, że to nie było od Boga. W sprawie biznesu to samo, czasami ludzie podejmują złe decyzje, ponieważ mieli jakieś słowo, więc za dużo zainwestowali. I powiedział, nie lubię się modlić o finanse. A on mówi, o biznes. A on mówi, ale ja bardzo potrzebuję. Bardzo. Ja to rozważę, ja cię proszę, pomóc. Ja więc się pomodliłem. I było takie słowo, ty nie umiesz prowadzić dobrej ekonomii. I ty się musisz tego nauczyć. Ale ponieważ ty prosisz, to ja ci mówię, pobłogosławię cię. Takie słowo mu przekazałem. Pobłogosławię cię. Ale warunek jest taki. Nie przeinwestujesz. Nie weźmiesz za dużo kredytu. I on powiedział, amen, halleluja. No ale to wiecie, tak powiedział, a swoje zrobił, nie? Bo nagle Bóg mu popuścił, w biznesie zaczął mu się wieść, dostał pieniędzy i zaczął. To kupił niepotrzebne. Wiecie, ja dzwonię do niego, mówię, bracie, kupiłem. Już nieważne co. Kupiłem. Ja mówię, a czy to było potrzebne? No, Bóg mi błogosławi. A to ty wiary nie masz? Ja mówię, ja wiarę mam. Ja kredytów jeszcze nie mam. Więc wiarę mam. Ale co z twoją wiarą? Albo co z twoim posłuszeństwem, wiecie? Bo niektórzy myślą, i tak tacy są infantylni w swoim myśleniu, że Boży pokój to znaczy ja narozrabiam, Bóg to załatwi, nie? A to nie jest tak. Bóg uczy nas dojrzałości właściwego życia. Przecież kiedy ja dbam o moje dzieci, to nie dbam tak, żeby one wyszły nieprzygotowane do życia, prawda? Nie dbam tak. Ja dbam o to, żeby moje dzieci były przygotowane do życia. Mój syn ma teraz 23 lata, będzie miał i dorosły, prawda? Jeszcze kawaler. Nie powiem, że chwała Bogu, kawaler. Niedługo mu powiem, żeby intensywniej szukał, ale mówię do niego, synu, nie podoba mi się twoja duchowość. Nie grzeszysz, to ja wiem, bo Bóg mi to mówi, ale ty jakiś taki, te oczy ci za mało płoną, twoje serce za mało. On mówi, to spoko. Więc zacząłem się modlić. Mówię, Boże, nie podoba mi się mój syn. On jest teraz przy Tobie, ale on nie jest utwierdzony tak, że gdyby przyjdzie próba, to on wytrwa. Więc ja się modlę o to, żeś tego przygotował do życia. Zamknij mu drzwi, jeżeli to jest Twoją wolą, żeby się nauczył rozumieć. Wiecie co, to za jakieś parę tygodni dzwoni synek z Wrocławia. Tato! Potrzebuję przyjechać do domu, że się ze mną modlił. Ja mówię, o, a co się stało z synem? A on mówi, wiesz, nic takiego się nie stało, ale Bóg mi zamknął wszystkie drzwi. Nie to, że jedne, dwoje, wszystkie. I mówi, nawet tam, gdzie było wszystko pozałatwiane, zaklepane, podpisane, nagle Bóg pozamykał drzwi. Mówi, tato, ja wiem, że to Bóg. Ja muszę być uwolniony w tym. Ja już nie chcę głupot narobić, bo ja zacząłem w tym się szamotać i podejmować decyzje i było tylko gorzej. Więc ja przyjadę do domu. Tato, chcę się modlić. Ja chcę Bogu ulec. Wiecie? I ja powiedziałem, synu, tak bardzo, chociaż my się zawsze modlimy w domu, kiedy on jest, to razem się modlimy, ale to nie jest tak, jak że on pragnął, tak? To modliliśmy się dziękując Bogu, ale nie oczekując na wskazanie i tak, halleluja, jest dobrze, idziemy sobie spać, tak? Ale to była inna modlitwa. Zupełnie innego rodzaju modlitwa. I ja powiedziałem, Boże, jestem Ci wdzięczny, bo mój syn jest przygotowany do życia. Bo on teraz umie wziąć. Do mojej córki kiedyś powiedziałem, kiedy dorastałeś, może kiedyś Wam mówiłem, powiedziałem, córeczko, na rok czasu nie będę się o Ciebie modlił. Absolutnie, żadnej modlitwy na ten temat. I ona mówi, tato, jesteś chyba niepoważny. Ja mówię, niepoważny? Ty żyjesz wygodnie, my z mamą o Ciebie wołamy, pościmy i Bóg Cię błogosławi, a Ty sama nie umiesz walczyć o siebie. I kiedy nas braknie, co Ty zrobisz, abyś miał swoje dzieci? Ty musisz być wojowniczką. Tato, nie rób mi tego, powiedziałem, zrobię Ci to. I przez rok czasu nie modliłem się w ogóle moją córkę. I ona myślała, że z początku powiedzieć tak będzie, hurra, do przodu. Po trzech tygodniach zadzwoniła, tato, nie bądź niepoważny, mam poważne problemy. Ja mu powiedziałem, nie masz kolana. Jak masz problemy, to masz kolana. Chrześcijanie do mnie przychodzili i powiedzieli, jesteś wyrodnym ojcem. Powiedziałem, może w waszych oczach. Ale ja tę sprawę przemodliłem. I ja jej nie popuszczę. Dopiero wtedy, kiedy zapomniała wołać o siebie, kiedy widziałem, jak staje przed Bogiem i woła, i to wołanie było z głębi gdzieś tam, to nie było takie płytkie, powiedziałem, córeczko, od tej pory mogę się o ciebie modlić. I zaczęliśmy się, i widziałem, że ona teraz zyskuje, i ona teraz walczy jak lwica, i o pewne rzeczy bierze z wiarą, i powiedziałem, o to mi chodziło. Może sobie popłakała, może na mój temat źle pomyślała, ale w tej chwili jest gotowa żyć. Brać coś. I Bogu chodzi o to, żeby nas przygotować. Bóg jest lepszym ojcem niż ja. I Bóg chce nas przygotować do życia, a nie do trwonienia. Więc wracając do tego człowieka, więc w pewnym momencie i mówię, bracie, przeinwestujesz, bo już wziąłeś 2 kredyty. Na rzeczy nie do końca potrzebne. On za chwilę dzwoni i chce wydać kupę pieniędzy na coś tam jeszcze. No i teraz ja więc bądź mądry. A co tam? Bóg mi błogosławi. I nagle się wszystko sypnęło. I dzisiaj mówi, nabrałem głupich kredytów i jestem na debecie i chcą mi odciąć prąd i wkrótce mogę stracić mieszkanie. A ma piękne mieszkanie. Mogę stracić mieszkanie. Bracie się módl. Powiedziałem, tak? Teraz ja się mam modlić? A gdzie twoja głowa była? Ja cię ostrzegałem. Nie tylko słowo prorocze miałeś, ja cię ostrzegałem. No bo ja miałem taki pokój Boży. No ja myślę, że to nie był pokój Boży, tak? Bo pokój Boży wynika z Bożej interwencji, z Bożej decyzji i z Bożego Słowa, a nie z ludzkiego widzimisię. To ludzie często właśnie tak Boga oskarżają za swoje błędy. Bóg mi kazał, halleluja. Okazuje się, że to wcale nie był Bóg. Że to było ich pragnienie, że to była mamona, że to było coś cielesnego. Więc Bóg chce nauczyć ludzi normalnie żyć. I Bóg chce was nauczyć zwycięskiego życia. Nie, żeby ciągle was za rączkę prowadzić, nie, żeby was głaskać i ciągle mówić, Bóg jest dobry, ale wtedy, kiedy się sypie, żebyście wiedzieli, że Bóg chce, abyście się na nią oparli i to działa. Ja takiego Boga znam. Wiecie, przez różne rzeczy w życiu przeżyłem i ani razu Bóg mnie nie zawiódł. Nie zawiódł. Ani razu Bóg mnie nie zawiódł. Nigdy. Nawet jak mi samochód pędzi na pół, to tyłem, ale dojechałem do domu. Modliłem się, powiedziałem, Boże, żona w ciąży, co mam robić? I zrozumiałem, że mogę tylko odwrócić samochód tyłem, jechać tyłem. Jechałem do tyłu, 11 km do domu, w nocy, w środku nocy, w deszczu, dojechałem do domu i jest okej. Okay. Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy. Nie zawsze było wesoło, ale zawsze było z Bogiem. Zawsze. Drodzy, więc... Co dalej nam mówi Słowo Boże? Wreszcie, bracia, czyli wreszcie, kiedy już posiedliście Boży pokój, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Myślcie o tym, co poczciwe. Myśląc o tym, co prawdziwe, nie wyimaginowane, nie wytwór ludzkiego umysłu, nie wytwór ludzkiego pragnienia tylko, nie wizualizacja jakaś, która nie ma korzeni w Słowie. Ja wierzę w wizualizację, jeżeli ona ma uzasadnienie w Słowie. A jeżeli to nie ma uzasadnienia w Słowie, to znam już takie przykłady, że ludzie czytają, że Piotr chodził po morzu, poszli i potonęli, bo Bóg im nie kazał, bo chcieli coś komuś zademonstrować. Więc chybili cel. Więc myślcie o tym, co prawdziwe. A wiecie, że chcę wam powiedzieć, że teraz przychodzi taki czas. Biblia mówi, że w ostatecznie dni wystąpi szatan. Ze wszelką mocą, przy znaków i rzekomych cudów, aby o ile to możliwe zwiedzić, tak? A jak on zwodzi? Ja wam powiem, jaka jest metoda zwodzenia i z przykrością muszę powiedzieć, że to działa. Niestety, to działa. Chrześcijanie powinni być na tyle mądrzy, że to nie powinno działać, nie powinni mu pozwolić działać, ale niestety chrześcijanie nie są tacy mądrzy. Ja wam powiem, jacy chrześcijanie powinni być. Na przykład uczy się teraz w telewizji, tak? Są coraz więcej włamań czy ludzi niepożądanych na klatkach schodowych, więc mówi się, jak ktoś nie mieszka w tym bloku, albo jak nie wiesz, czy mieszka, to go nie wpuszcza, jak otwierasz drzwi na klatkę. Tak się uczy. Asertywność. Niech sobie otworzy, albo niech zadzwoni domofonem. Jeżeli ktoś go wpuści, no to wpuści, ale ja go nie wpuszczę, bo go nie znam. Tak? Więc uczą nas pewnych zachowań, które są dla nas zaworem bezpieczeństwa. A jakie zwiedzenie przychodzi do kościoła? Ja wam powiem, jak przychodzi. Ludzie nagle, niektórzy, zaczynają być bardzo duchowi. Ten zbór to jest taki nie do końca duchowy. Oni to tak chcą tylko działać tu, działać tam, ale nie ma takich nocnych modlitw, gdzie ludzie płaczą, wołają, krzyczą, szatę rozdzierają. Ja nie jestem przeciwko takim modlitwom, niech one będą. Ale niech nikt z tego nie robi niewłaściwego użytku. Niech nikt później Kościoła nie oskarża, Kościół jest nieduchowy. Bo ja już taki rodzaj pobożności kiedyś znałem. Wiecie? Im bardziej ludzie popłakali na nabożeństwie, tym nabożeństwo było bardziej duchowe. Ale żeby ludzie popłakali na nabożeństwie, to trzeba czasami opowiedzieć kilka rzędnych historyjek i wiecie, jakbym miał w zanadrzu, to bym wam powiedział, byście sobie popłakali. Jeszcze odpowiednio to powiedzieć, można zmanipulować ludźmi. To nie jest duchowość, to jest sentymentalizm. Ale ci, którzy chcą zwieść, to tak działają. Przychodzą, się pięknie modlą, angażują się, będą cię odwiedzać, będą cię klepać po ramieniu. Ja ciebie rozumiem. Tak, Absalom mówił, ja ciebie rozumiem, ja gdybym był królem, to ja bym ci to załatwił. Ale Dawid to jest łajdak, chociaż to mój ojciec, on ci tego nie załatwi, bo on to po prostu jest skorumpowany człowiek. I w ten sposób Absalom zyskiwał przychylność ludzi. Chociaż to Dawid zwyciężał bitwy, chociaż to Dawid zapłacił cenę. I popatrzcie, ja sobie, kiedy czytałem to miejsce, sobie pomyślałem, to jest niemożliwe, żeby Absalom wygrał. Wygrał! Do pewnego momentu. Później musiała się stoczyć batalia i Absalom poległ. Ale ludzie dali się zwieść. Ponad połowa Izraela stanęła za Absalomem. Za fałszywym, nie za Dawidem. Tragedia. I ludzie się tak napędzają i mówią, my będziemy teraz żyć objawieniem. Wiecie, ja sam działam w objawieniu, ale coś mi się robi, jak ludzie żyją tylko objawieniem. Ludzie mają żyć Bożym Słowem. Tak? Mają żyć trzeźwie, mają żyć w trzeźwości, w rozeznaniu, w Duchu Świętym. A nie tylko w Słowie. Będą wszystko Pana pytać. Czy tak, czy tak, czy tak. I będą ciągle Pana pytać. To świadczy o ich niedojrzałości. I to rodzi groźbę, że ktoś ich zwiedzie. Bo ludzie wyczują. Wiecie, że niektórzy wiedzą, jak prorokować? Albo jak, nawet nie mówią, że to proroctwo, jak powiedzieć rzeczy, żeby wyglądało to na proroctwo. Żebyś wysnuł z tego wniosek. O, mam serce, tak, na pewno. I wpuścić je w maliny. I nagle ludzie mówią, a to jest duchowe. Na tym to duchu. Halleluja. To tylko na takich nabożeństwach chcemy być. A później mówi się, to jest Kościół jest zwiedziony i my nie będziemy dawać dziesięcin do Kościoła. Najczęściej pierwsze to jest to, ludzie zabierają dziesięcin. Nauczymy pastora rozumu, jak zabierzemy dziesięcin. Jak damy mu po kasie, jak nie będzie miał na prąd, jak nie będzie miał na inne rzeczy, to zrozumie. Wiecie? I znam taki kościół, nie powiem, w Polsce, gdzie ludzie tak zrobili. Ale Bóg był mądry, Bóg jest mądry, halleluja. Wiecie, nawrócił się pewien człowiek bardzo bogaty. Tylko oni przygotowywali rebelię, nawrócił się człowiek bardzo bogaty. Może nie aż tak super bogaty, ale kupić dla niego Alfa Romeo to nie było wielkie halo. Więc miał jakąś kasę i wiecie, co powiedział do nich? Kiedy oni wytoczyli batalię przeciwko starszym, przeciwko pastorowi i powiedzieli, jak nas nie będzie słuchał, to my kasę mu, po kasie mu pojedziemy i zobaczymy. A on wstał i powiedział, a pastor był na utrzymaniu kościoła. A on wstał i powiedział, ze swoich pieniędzy płacę pensję pastorowi. Nie potrzebujemy waszych pieniędzy. I ludzie poszli, myśleli, że kościół się załowali, a kościół się rozwija. Widzicie? I nagle zobaczyli, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu. Tu na rozdrabiali, a tam ich nie przyjęli. I nie wiedzą, co teraz zrobić. Dylemat. Bo im się nie wiedzie, bo Bóg za nimi nie stanął. A Bóg stanął za namaszczeniem, tak? Bo nie to, nie ten, kto głośno krzyczy i nie ten, kto ładnie płacze, jest namaszczony, tylko ten, kto wypełnia wolę Bożą. Tak ja rozumiem. Ja jestem za tym, żebyśmy byli emocjonalni i my jesteśmy ludźmi emocjonalnymi. Ale emocjonalizm nie może nas dominować. My mamy działać na podstawie Bożego Słowa, praw zawartych w Biblii, na podstawie tego, co Duch Święty mówi, ale także głównie przez Biblię. Dociera do nas, przemienia nas i czyni nas bezpiecznymi. Więc drodzy, Słowo Boże mówi, wreszcie bracia, myślcie o tym, co prawdziwe. Nie wyimaginowane, nie stworzone sztucznie, nie manipulacyjne. O tym, co prawdziwe. A co jest prawdziwe? No, oglądamy owoce pewne, tak? Biblia. Ktoś kiedyś powiedział, jak się proroka nowotestamentowego poznaje? No bo kiedyś wypełniło się, czy nie wypełniło, albo czy namawiał do odstępstwa, czy nie. A dzisiaj jest powiedziane w Nowym Testamencie po owocach ich rozpoznacie. Czy wiecie, i chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. Popatrzcie na owoce, które są, tak? Bo wiele razy ludzie będą do was przychodzić, żebyście patrzyli źle na Kościół i źle na liderów. No bo liderzy to nie zawsze są, przeważnie liderzy są nielubiani. Wiecie, ja myślałem, tak, że wrócę do mojej rodziny, że jeżeli człowiek, moja żona jest wierząca, jeżeli jestem wierzący, jeżeli naprawdę stanęliśmy do Bogu do dyspozycji tak, jak umieliśmy najszczerzej, to w naszym domu nie będzie problemów. Nasze dzieci będą ciągle chodzić ze złożonymi rękami i tylko skrzydła im doczepić. Ale nie tak było. Wcale tak nie było. I przyszedł dzień dorastania i nagle moje dzieci zaczęły słuchać innej muzyki. I nagle gdzieś wieczorem coś chciał, co wychodzić. I tato, co ty, to dzisiaj taki czas? I sobie pomyślałem, Boże, gdzie te wzorce? Przecież u nas tego nie widzieli. Skąd się to wzięło, dziadostwo? I wtedy powiedziałem, pamiętam, jak do mojej córki powiedziałem kiedyś, ona nic złego jeszcze nie robiła, ale mieliśmy sąsiadkę, narkomanko, hipiskę i powiedziałem, żadnych kontaktów z nią. Ale tato, ja pracuję nad jej zbawieniem. Tak pracowała, że chodziły po różnych miejscach. Ja mówię, o kochana, nic z tego. Nic z tego. Nie myślała, że mnie bambuko zrobi. I tam sygnały sobie jakieś, to paluszkami z tyłu, to... Ale ja taki ciemny to jeszcze nie jestem, to jest ciemny blond może. I poszedłem, widziałem, tato idę po zeszyt do koleżanki, no to idź kochani. Poszła, ja za nią. Patrzę, się siedzę w kawiarni, wprawdzie przy Coca-Coli, ale z nią, tamta papieroska pali, córka nie. Ja przyszedłem, córeczko, coś ten zeszyt tak jakoś dziwnie wygląda. Ona zbladła, mówi, tatusiu, idź do domu. Ja zaraz przyjdę. Ja mówię, ja ci wierzę, że ty zaraz przyjdziesz, ale ze mną. To chociaż siądź. Ja mówię, ja lubię stać. Wszyscy ludzie w kawiarni na mnie patrzyli, a ja stałem na niej. Więc wstała wściekła. Zostawiła Coca-Colę. I poszła ze mną. Przyszła do domu, czasnęła drzwiami. Nie wyjdę, tato zły, wredny, taki jakiś tam. Wiecie, nie wiem, co ona sobie myślała. Ale coś musiała mocno namyśleć i nawet się nie myła, więc poszła spać tak jak była, aż dymiło z jej pokoju. Ale rano przyszła o 6:00, obudziła mnie i mówi, tatusiu, żyjesz? Ja mówię, żyję. A czemu mówisz, córeczko, czy ja żyję? Tato, co ja wczoraj na ciebie namyślałam, to lepiej nie pytaj. Nie pytam ją, po co miałbym jej nie przebaczyć. Nie pytam. I mówi, ale w nocy miałam sen. I Bóg mi pokazał, co się stanie, jak ty umrzesz. I przyszła i płakała, stała, drżała i płakała. Mówi, tato, ja cię kocham i ja respektuję twoje zdanie. Wiecie, serce wie, ja się z jednej strony cieszyłem, ale z drugiej strony płakałem przed Panem. Powiedziałem, Boże, czy to aż tak musiało być? Czy aż do takiego zgrzytu między nami musiało dojść? No widocznie nie musiało. Moje dzieci służą Bogu, ale były takie momenty w życiu, gdzie musiałem zainterweniować. I co myślicie, że oni wtedy o mnie dobrze myślały? Co ona do mnie mówiła? Tato, co ja na twój temat namyślałam, jak ci życzyłam, to lepiej, żebyś nie wiedział. Nie? To znaczy, że lider czasami jest pod takim obszarem, ale lider musi coś zrobić, żebyście nie poszli na maliny, żebyście nie poszli na manowce, żeby diabeł was nie dopadł. Więc jeżeli ma duchową odpowiedzialność, jeżeli ma duchowe wyjrzenie, to wam zrobi coś, co się wam nie spodoba, ale co jest dla was zabezpieczeniem, co jest dla was dobre, co jest dla was zapewnieniem Bożego błogosławieństwa. Ale człowiek nie rozumie czasami na początku. później zrozumie. Ale kiedy później zrozumie, to nie cofniesz tego, co nagadałeś wcześniej, tak? Więc już dzisiaj lepiej zobaczyć owoce, które się dzieją i zobaczyć efekt działania i powiedzieć, no jednak ten Kościół jest duchowy. Jednak w tym Kościele jest Boża moc. Jest Boże namaszczenie. O to modliliśmy się. To mamy. Są pewne działania, gdzie ludzie mają błogosławieństwo. To są owoce. A że są rzeczy, które nam się nie podobają, no to musimy jeszcze to rozważyć. Bo może problem jest w nas, tak? Więc Biblia, kiedy mówi, myślcie o tym, co prawdziwe, a nie wyimaginowane, to znaczy dostrzegajmy owoce. Bo czasami chcemy gruszki na wierzbie, a wiemy, że one tam nie rosną. Chyba, że sztuczne. Więc nie oczekujmy tego. Bo się zawiedzie. Bo wtedy będzie nas boleć. Myślcie o tym, co czyste, co miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyli patrzcie na siebie, w innym miejscu powiedziane, patrzcie na siebie, pobudzając się do dobrych uczynków. Zachęcając siebie. A jak się zachęcamy, mówimy, uda ci się, tak? Uda ci się. Mówimy do... Będę trochę złośliwy, przepraszam. Mówimy do kobiety, jesteś taka piękna, jeśli jak tą fryzurę kolorową zmienisz na normalną, to będziesz jeszcze piękniejsza. I ona się obraża, a później zmienia i jest piękniejsza. Ale kiedy chcemy się pobudzić, zachęcić, to mówimy, uda ci się. Uda ci się, dasz radę. Jak dziecko uczy się chodzić, to mówimy, dasz radę. Klapnie sobie na tyłeczek, podnosimy, dasz radę. I dziecko zachęcone idzie. A jeżeli mówimy, ty Matole, znowu upadłeś, to ono się boi ruszyć. Nie? Ja widziałem dziecko, które szło i upadło i spojrzało na ojca, wstało, wiecie, nawet nie płakało, ale wstało, spojrzało na ojca i się zesikało ze strachu. Taka emocja. Taka emocja. Ale widziałem inne dziecko, które gorzej chodziło i gorzej mówiło, a matka patrzyła i mówi, popatrz jaki śliczny. Nieważne, że tamto lepiej mówi, ale popatrz, moje potrafi. I z niego będzie ktoś. I dziecko się rozwijało, bo ma przychylność, bo ma wsparcie, bo ma zachętę. Myślcie o tym, co jest cnotą, co jest godne pochwały, co jest należne. Myślcie o tym. Wiecie, ja do mojej żony kiedyś powiedziałem, kochanie, nie możesz tak recenzować moich kazań. Możesz się recenzować, owszem, ale nie możesz być taka, no, mocna w tym. Ona jest matematyczką i ona lubi takie punkt, podpunkt, rozwinięcie, a ja taki nie jestem, jak widzicie. Nie? Mój styl kazań jest zupełnie inny. Ja jestem bardziej proroczy, jak nauczający. Ale moja żona, jak ktoś mówi nawet drętwe kazanie, ale jest poukładane, to ona patrzy na niego i mówi, ale rewelacja, nie? Jej się struktura kazania podoba. Ja myślę, że treść też, ale ja mówię, no, ale ja taki nie jestem, ja już taki nie będę, więc lepiej, no nie męcz mnie, bo ja mogę to zrobić, ale w tym nie będzie życia. Jeżeli w tym nie ma życia, to ja się męczę głosząc. A jeżeli w tym jest życie, to nawet jak coś palę, to ja jestem w tym swobodny. Ja nawet ja tego nie rozumiem. Ale już zrozumiałam, że mi odpuściła mi pewne rzeczy, chwała Bogu. I zacząłem głosić lepsze kazania. I ona mówi, no jednak potem, że mówię, ale bo mi popuściłaś. A tak jak wychodziłem za kazanicę, patrzyłem na ciebie, to już bólę tu miałem. Po prostu blokowało mnie coś. Bałem się jej oceny. A moja żona powinna mnie wspierać, bo Bóg stworzył niewiastę, żeby była Adamowi wsparciem, tak? Moja żona spełnia swoją rolę, ale nie od razu ją spełniała w takim znaczeniu. Czyńcie to, dalej idziemy, żeby nie przeciągać, bo chcemy się jeszcze modlić. Czyńcie to, czegoście się nauczyli i przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie, napisał apostoł Paweł. Ja myślę, drodzy, że są pewne zachowania. Oczywiście nie jest uczeń nadmistrza, ale sami wiemy, że teraz jest tak, że jak ja chcę iść na przykład coś zrobić na komputerze, teraz tu jechałem, chciałem sobie jakieś wykłady grać na MP3 i chciałem listę odtwarzania zrobić, i coś mi komputer tego nie przyjmował, to zawołałem mojego syna, 16-latka i mówię: Dawid, jak się to robi? A on mówi: tato, bo to trzeba na okrętkę, bo ten program akurat nie tego nie obsługuje, więc... Ja poklikał, mój popatrz. Ja mówię: synu, poklikałeś, ja widziałem, że poklikałeś, ale co ty naklikałeś, to ja nie wiem. No bo to tato, to wiesz, to już to pokolenie, to już tak odchodzi. Tak mi to wytłumaczy. A to pokolenie przychodzi. Ratunku, ja jeszcze nie chcę odchodzić. Jeszcze mam misję do spełnienia. Ale to już to pokolenie i tak na mnie patrzy jak na wapniaka. I wiem, że w pewnych rzeczach nie przerósł. Ale mu powiedziałem, tak a propos: synu, może ty jesteś w niektórych rzeczach sprytniejszy, ale ty jeszcze życia nie znasz. Jeszcze ode mnie się musisz uczyć. Drodzy, więc to, co nauczyliście się i co widzieliście i słyszeliście u mnie. Ja nie myślę, że wasz pastor jest doskonałym człowiekiem. Tak patrzę, że mu włosy tak się rzedną, także... Coś się dzieje. Ale... A żona się przypatrzyła, czy prawda? Nie, nie, prawda, żona zawsze patrzy tak dobrze, że nie widzi. Dobrze, prawo. Ale drodzy, jednak prowadzi słowo i żyje, i ja myślę, że jest wzorem. W pewnych rzeczach może od innych się nauczyć. Ja lubię patrzeć na tego, na tamtego, prawda? Lubię słuchać Michała Wiedzika i lubię słuchać kogoś jeszcze innego. Uczę się, od każdego staram się coś wziąć. Ale wiecie, tak, nie macie różnych liderów tutaj takich, nie wiem, z Polski. Macie lidera głównego, jednego. I apostoł Paweł miał śmiałość powiedzieć: ode mnie się uczycie. Co ode mnie słyszeliście? Co ode mnie słyszeliście? Bo żyjemy w tych konkretnych warunkach, i w tych konkretnych warunkach powinniście słyszeć tą konkretną prawdę. A jeżeli pojedziecie na Śląsk, tam będzie inna prawda. Tak? Może nie inna, ale inny akcent rozłożony, ponieważ tam są inne potrzeby i do tych innych potrzeb jest inna prawda włożona. Więc uczcie się, co widzieliście i słyszeliście. I zachowanie, sposób rozwiązywania problemu, sposób podejścia. Starajcie się wyłapać to, co najlepsze. Jeżeli człowiek chce się nauczyć dobrych rzeczy, to wyłapuje dobre rzeczy. Od wioli się nauczyłem, że można mieć samozaparcie. I to już pomijając tą dietę cud, to chcę powiedzieć, że w tych Mońkach naprawdę to jest cud, że ona egzystuje i funkcjonuje. W całej Polsce ludzie mówią: Wiola bohaterka. Absolutnie. Ja naprawdę, to nie jest to, że ja jej kadzę, ale ludzie, niektórzy mówią: nie osiągnęła sukcesu, ale to tylko niektórzy, a niektórzy mówią: Wiola bohaterka. Wiecie? I ja uczę się i patrzę na nią i w zasadzie to ona powinna się ode mnie uczyć. Dużo rzeczy ja się od niej uczę. I uczymy się od różnych ludzi. Ale apostoł Paweł miał śmiałość, ma śmiałość powiedzieć to, co przejęliście i słyszeliście i widzieliście u mnie. Czyńcie. Wprowadzajcie w czyn u siebie. A Bóg to jest w stanie rozwinąć, bo Bóg pokoju będzie z wami. I ostatnia rzecz, i tym chciałbym zakończyć. Na koniec jest powiedziane: uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zachwitło staranie wasze o mnie, o apostoła Pawła, o lidera, o tego, który przewodził. To oni wcześniej nie dbali o Pawła, dbali w jakiś sposób. Ale to było tak, jak była jakaś potrzeba paląca, to dbali. Jak nie było, no to tak, że sobie radził, namioty szył albo coś, to już tak mniej dbali, nie? A tu jest powiedziane, apostoł Paweł mówi: uradowałem się, że wasze staranie nareszcie o mnie zakwitło. W czym to staranie się przejawiało? Ja myślę, że po pierwsze w ustawicznej modlitwie. Ustawicznej modlitwy. Wiecie, że czasami jest tak, że kiedy wchodzisz do jakiegoś domu i tam jest napięcie i nie widzisz kłótni, i nie słyszysz kłótni, i nie widzisz jakiejś waśni, to czujesz duchowo napięcie, siekiera w powietrzu wisi, tak? I wtedy źle się czujesz. Są sytuacje, gdzie stajesz przy kimś i czujesz swobodnie, możesz na każdy temat rozmawiać i nie pilnujesz każdego słowa, które wypowiadasz, Ale ja przynajmniej tak mam. Czasami staję przy kimś i wiecie, mój umysł pracuje na wysokich obrotach. Dobieram poszczególne słowa, żeby nie powiedzieć coś dwuznacznego i nie znam człowieka. I po prostu w ten sposób mój duch reaguje, że muszę ważyć słowa, bo ten człowiek może to użyć przeciwko. Czyli żyjemy w jakimś napięciu. Jeżeli nie błogosławisz tego, który słucha, albo tego, który pracuje, to on jest w stanie napięcia. I raz, jeżeli człowiek jest permanentnie w stanie napięcia, to się szybko męczy, tak? I nawet gdybyśmy nie chcieli, mówimy, że depresja, niektórzy mówią, jest demoniczna, a my wiemy, że depresja często przechodzi ze zwykłego przemęczenia. Już nie mówię o pewnych brakach mikroelementów i tam różnych rzeczy w organizmie, ale czasami przychodzi ze zwykłego przemęczenia. Jeżeli człowiek jest ciągle zestresowany, nie ma swobody działania, to się po prostu gdzieś tam załamuje. Jego odporność psychiczna pada. A później mówimy, chcemy dobrego kazania. Albo chcemy mądrych decyzji. A jak może człowiek podjąć mądrą decyzję, jak musi sobie zapałkami oczy podpierać? Bo nie mógł spać, bo był w stresie. Więc jeżeli mówimy o wspieraniu, o staraniu się, to przede wszystkim mówimy o modlitwie. Będziemy błogosławić tego, który jest na czele. Nawet jak nam niektóre działania się jego nie podobają. Ale będziemy go błogosławić. Bo jeżeli go będziemy błogosławić, to Bóg do niego dotrze, a Bóg go powoła, więc Bóg go będzie wspierał, Bóg mu będzie objawiał, Bóg go będzie pościnął i Bóg mu będzie torował drogę tak, że on utoruje drogę Kościołowi. I przyjdzie namaszczenie do Kościoła. A jeżeli będziemy tylko krytykować, to będzie na pewno nie lepiej. Nie? Więc niektórzy pastorzy, żeby się zachęcić, jedzie jeden do drugiego. Ale jeżeli pojedzie do drugiego, a drugi też ma problemy, to zaczynają mówić o swoich problemach, to wcale nie budują wówczas. Więc racja. Apostoł Paweł zrozumiał, że Kościół dorósł wreszcie, czy Filipi, dorósł do takiego miejsca, gdzie może błogosławić swojego lidera. Kiedy błogosławić w sensie modlitwy, w sensie myślenia o nim, w sensie błogosławienia emocjonalnego. Ale także, drodzy, w sensie zaopatrzenia. W sensie zaopatrzenia. Ja myślę, że tu powinniśmy mieć taką troskę o to, żeby nasi liderzy byli zaopatrzeni. Moją troską jest, żeby nie tylko pastor miał pensję w Kościele. Żeby nie tylko pastor miał pensję w Kościele. Żeby Kościół był tak wydolny i tak chętny, żeby łożyć na wszelką dobrą sprawę, żeby zakwitło jego staranie. Bo wielu ludzi o tym, apostoł napisał tak, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Oczywiście, wiecie, w mądrej głowie dojdzie i słowie. Apostoł Paweł był uczonym człowiekiem, delikatnym i on pewne rzeczy mówił w domyśle. Licząc na to, że ludzie kulturalni, intelektualnie rozwinięci, oni to pojmą i zastosują, w to wejdą. Drodzy, więc to nie tylko tak, że nam potrzeba Bożej łaski, ale ja wiem, że jeżeli jest błogosławieństwo nad liderami, to i ja jestem błogosławiony. Dlatego na przykład w kościele, czy na nabożeństwie przynajmniej tak już obiegowo w kościele, jako budynku, lubię siadać z przodu. Lubię siadać jak najbliżej kazalnicy, bo ja wiem, że tam jest błogosławieństwo. Może to jest naprawdę. Mieliśmy taki przypadek u nas. Była rodzina w wielkiej potrzebie i siadali sobie z tyłu. Przyjechała do nich krewna z Francji i mówi, a co wy tak z tyłu siadacie? A idźcie do przodu. No nie, no. Mam problemy w ogóle, tam inni się radują. Idźcie do przodu. Tam jest, macie problem? To co z tyłu się kisicie? Do przodu. I pogoniła ich. No i tak nie przekonanie poszli do przodu. Siedzi sobie z przodu. I Słowo Boże, wskazanie było do nich. I oni wyszli. I później było Słowo Prorocze do nich po nabożeństwie. I problem dużej wagi ich życia został nagle rozwiązany. I oni powiedzieli, w życiu by nam do głowy nie przyszło, że to prawda. Zawsze się daliśmy z tym. Zawsze chowaliśmy się za filarem. Ale nagle siedzieliśmy z przodu. Pragnienie. I Bóg dał im odpowiedź. Byli błogosławieni. Drodzy, więc pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczec będzie. Będzie szczec. Waszych myśli i serc waszych w Chrystusie Jezusie.
Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o, że sparafrazuję, o liderów. Tak? I z tym słowem, drodzy, chciałbym wam zostawić. A wiem, że to jest słowo bardzo ważne, bo wasz Kościół ma wielką odpowiedzialność i ma wielkie brzemię na barkach. I wy musicie być dojrzali i macie mieć mocne kręgosłupy, żeby to uczynić. A nie chwieć. Bo ten, kto się chwieje, niewiele od Pana otrzyma.